Oblicza uzależnień. Audycja poświęcona tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
Naszym gościem jest pani Maja Wyręblewska, psycholog i psychoterapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiałyśmy dużo o relacjach między ludźmi w rozmaitym okresie życia, o związkach, jak nam się układa albo i nie układa. I w tym związku między dwojgiem ludzi może być różnie. Może się różnie układać. Dynamika zachodzi w relacjach międzyludzkich. Na czym to polega?
W tej audycji dużo będę mówiła o koncepcji pana Bogdana Wojciszkę, który napisał taką książkę Psychologia miłości. On nam dużo tutaj mówi o związkach między ludźmi. I on mówi, że żeby mówić o związku takim kompletnym ludzi, muszą wystąpić trzy czynniki. To jest intymność, namiętność i zaangażowanie, w niektórych literaturach podawane jako zobowiązanie. I że na różnym etapie życia związku te czynniki się zmieniają. Te składowe miłości, które on wymienia jako właśnie intymność, namiętność, zaangażowanie, zmieniają się wraz z upływem lat i poznawaniem się partnerów. Może ważne będzie przy tej dynamice, jak on definiuje te trzy pojęcia, bo przez intymność on rozumie wytwarzanie się bliskości, takiej relacji, tego, że my możemy z kimś porozmawiać, że ten ktoś jest dla nas taki uważny, czuły, że wiemy, że z każdym problemem możemy się do tej drugiej osoby zwrócić. To jest taka więź psychiczna, taka więź emocjonalna. To nazywa intymnością. Nie jest to związane z seksualnością, jest to związane z relacją między taką emocjonalną i psychiczną, między partnerami.
To się kojarzy z początkową fazą związku.
Z początkową fazą związku bardziej by nam się kojarzyła namiętność, bo ta namiętność jest właśnie rozumiana jako taka energia. Nie jest to też stricte tłumaczone przez niego jako energia seksualna, że tutaj tylko i wyłącznie namiętność nam się kojarzy z popędowością. Bardziej skupia się na tym, że jest ta energia, chęć przebywania z drugim człowiekiem, to odczuwanie wspólne, te motylki w brzuchu przysłowiowe, to zauroczenie i poziom hormonów szalejący i chęć takiego zjednoczenia się z sobą. I to jest typowe dla tej pierwszej fazy związku. Umownie powiemy, że to jest pierwsza faza związku, bo ona nie musi od razu wystąpić. Może być kolejność zaburzona, czyli zakochania. Zakochanie opiera się tylko i wyłącznie na namiętności. Poziom adrenaliny naszej skacze, endorfiny skaczą, jesteśmy czystymi egoistami w tym, chcemy być tylko z tą drugą osobą. Właściwie wiąże się tylko z braniem, egoizmem i idealizacją tego partnera, tak? On jest najwspanialszy, ja chcę z nim być, a wszystko inne się nie liczy i chcę jak najwięcej z nim czuć, przeżywać. To jest ta faza zakochania, najkrótsza z faz niestety naszego życia, ale związana. I w tej fazie stawia się na tą namiętność. Kolejną fazą związku byłyby takie romantyczne początki. Tutaj dalej ta namiętność bierze górę, natomiast pojawiają się już zarysy intymności. Także dalej chcemy być blisko, dalej chcemy coraz częstszych kontaktów z tą ukochaną osobą, ale zaczynamy już rozmawiać ze sobą. Nasza fizyczność trochę idzie już na dalszy tor. Zaczynamy się trzymać za ręce, patrzeć sobie głęboko w oczy też, tak? Ale też rozmawiać przy tym i się poznawać, co jest dla nas ważne, istotne i nawiązują się te relacje intymne. I tutaj pojawia się też takie myślenie, że ta osoba, z którą się wiążemy, jest wreszcie godna zaufania. Że jest ktoś, kto będzie się do nas przywiązywał, że się my możemy do kogoś przywiązać. I myślimy sobie, że ten nasz wybranek ma dobre intencje w stosunku do nas. I to pozwala nam budować ta przewidywalność, to, że on jest blisko i jest godny zaufania, tą intymność. Kolejną fazą związku, i to jest ta faza związku najbardziej pełna, to jest taka miłość kompletna. I przez tą miłość kompletną rozumiemy to, że występuje namiętność, intymność i zaangażowanie. Czyli już tutaj dalej mamy emocje, dalej nas ten partner fizycznie pociąga, dalej lubimy jego dotyk, dalej czujemy z nim więź, energię. Możemy już z nim porozmawiać, wiemy, że chce naszego dobra, że jest dla nas ostoją, jest godny zaufania. I tutaj angażujemy się, zaczynamy planować to, co dalej będzie z naszą relacją, czy poszerzyć rodzinę, czy zawrzeć związek małżeński, czy nie wiem, kupić razem dom. Już zaczynamy mieć wspólne plany, więc pojawia się to zaangażowanie i finansowe, i mentalne, i emocjonalne, i poznajemy coraz więcej rodziny tego drugiego człowieka. I pojawia się ten czynnik trzeci. Tutaj kluczową rzeczą jest to, że czujemy, że otrzymujemy wsparcie od tej drugiej osoby i to, że ktoś nas wspiera, pozwala nam zachować takie zdrowie psychiczne i fizyczne. My nie potrzebujemy uciekać do somatyzacji wszelkich tego, żeby udawać chorobę, żeby ktoś się o nas zatroszczył. Nie potrzebujemy być chwiejni emocjonalnie, żeby ktoś na nas zwrócił uwagę. To wsparcie psychiczne i ta komplementarność tych trzech czynników składowych miłości pozwala nam się czuć fajnie i bezpiecznie w związku i rozwijać.
Ale może mogą nastąpić zaburzenia w proporcjach tych składników w związku, czy na czym polegają zaburzenia?
To, że pod koniec ta miłość kompletna, ta faza związku jest ostatnią, która jest niezagrażająca. Bo tutaj ten czynnik namiętności powoli będzie spadał. Tej energii między nami będzie coraz mniej i więcej wejdzie rutyny. Ta intymność będzie z zaangażowaniem bardziej przejawiać się tutaj niż ta namiętność i boom emocjonalny takie i motylki w brzuchu. Bo ta faza kompletna związku, takiego miłości kompletnej, mniej więcej, możemy powiedzieć, jest po 2 latach, tak? Jakbyśmy tak mówili, że już to zauroczenie mija, po tych 2 latach poziomy hormonów nam spadają do normy, już nie mamy objawów jak człowiek uzależniony od narkotyków, tak? No bo tak się jednak przejawia struktura mózgu człowieka zakochanego, więc badania o tym jasno mówią, że zachowujemy się jak pod wpływem środków psychoaktywnych, więc to opada i pojawia się miłość przyjacielska, taka faza związku. I tutaj jest czynnikiem składowym jest intymność i zaangażowanie. I jeżeli to zostaje, to okej. Ludzie sobie świetnie radzą, mogą sobie wspólnie gdzieś wyjeżdżać, są dla siebie ostoją, pomagają. Natomiast tutaj w tej miłości przyjacielskiej, tej fazie, która zwykle w związku trwa najdłużej, trzeba trochę więcej naszej aktywności i dbania. Bo tutaj się pojawiają pewne pułapki. Jedną z pułapek jest taka pułapka takiej dobroczynności. Jedna osoba w związku wpada na pomysł, że będzie unikać krzywdy drugiej ze stron, więc nie będzie mu nic mówiła trudnego, żeby go nie zranić, nie będzie wyrażała swoich potrzeb, no bo wyrażanie tych potrzeb by było związane ze zranieniem, tak? Więc przykładna żona będzie ciągle dobra, uśmiechnięta, dbała będzie o męża i nie będzie mówiła, że na przykład denerwuje ją, czy krzywdzi ją to, czy rani to, co on robi.
Ale jeśli są to drobiazgi, to chyba dobrze robi taka żona.
Jeżeli są to drobiazgi, to od tych drobiazgów zaczyna się poziom frustracji. Dlaczego nie możemy powiedzieć w związku, że nie wiem, denerwuje mnie to, że nigdy nie myjesz po sobie kubka. Teraz bo będzie to skrzywdzone, bo mąż się poczuje urażony, że ja nie chcę umyć za niego tego kubka. Jeżeli to będzie nagminne i przez najbliższe 3 lata będę tłumiła to, że nie myję tego kubka, a do tego jeszcze nie wiem, ściela łóżka, a potem spóźnia się i nie mówi, jak długo przyjedzie, to zaczynam wpadać w taką złość coraz większą do niego, ale dalej to jest niewyrażone. Kieruję to do środka, do siebie, więc być może będę znowu prowokowała te zachowania bierno-agresywne.
A on nic o tym nie wie, bo dla niego nie ma problemu. Nie widzi, że jego żonie to przeszkadza.
Tak, no bo jest to niewyrażone. Jeżeli coś nie jest wyrażone, to nie musi wiedzieć, że tak jest, że coś komuś przeszkadza. Zwłaszcza, że przez wiele lat mogło to nie przeszkadzać. No bo jeżeli mieliśmy różowe okulary zauroczenia zakochania, to do tej pory nam to nie przeszkadzało. Silna, taka zdrowa relacja związana z intymnością, że możemy sobie ufać i mówić wszystko, spowoduje, że będziemy mogli nie uciekać do takiej pułapki dobroczynności, bycia taką super. Zwłaszcza, że znowu z lęku przed tym, że ta namiętność trochę spada, że ten związek się zmienia, kolejną takim zagrożeniem jest taka bezkonfliktowość. Ja już się nie chcę z nim kłócić. Niech on już tam tą szklankę trzyma. Niech on już sobie ten mecz ogląda. Ja już pójdę to zrobić za niego. Bylebyśmy się nie musieli kłócić, dla świętego spokoju.
To też jest złe?
To też powoduje to, że nie wyrażamy siebie i frustrujemy siebie. Druga strona znowu może nie wiedzieć o tym, że coś nam przeszkadza, ale w nas napięcie wzrasta. Oddalamy się, no bo już mówimy, no tak, on to nawet nie chce ze mną porozmawiać, tylko mecz jest dla niego ważny. Oddalamy się od tego człowieka, zaczynamy szukać sobie innych sposobów, żeby zaspokoić swój czas, jakąś tą energię spożytkować, rozładować swoją frustrację i jest to zagrażające. W związku z tym pojawiają się kolejne takie pułapki, jak pułapka sprawiedliwości na przykład. On nie zmywa, to ja też nie pozmywam. Oko za oko, ząb za ząb, tak? On, nie wiem, nie posprzątał, to ja nie ugotuję obiadu. I jest to narastanie znowu napięcia i jeżeli jeszcze ktoś ma przekonanie, że nie należy się kłócić, to będzie dalej rozwijał takie sytuacje unikowe, a nie dążył do rozwiązania tej sytuacji stresogennej, która się pojawia. I taką jedną z jeszcze ostatnich wyrazów tego zagrożenia tej fazy jest to, że ktoś traktuje to życie z drugim człowiekiem jako obowiązek, a nie uczucie. Kiedyś to ja dla niego gotowałam, bo go kochałam, a teraz jest to mój obowiązek.
Czyli można powiedzieć, że miłość się skończyła. Jak dalej żyć razem?
Skończyła się pewna namiętność, skończyły się pewne emocje i teraz pytanie jest, czy my jesteśmy dla siebie przyjaciółmi, czy my chcemy dbać o ten związek, dawać takie rozwiązanie, gdzie będzie więcej tej energii, bo być może będziemy mniej potrzebowali kontaktów na przykład seksualnych, ale będziemy bardziej potrzebowali wspólnych wyjazdów. Jest ta energia, co możemy tworzyć razem. Być może zaczniemy chodzić razem na kurs tańca, żeby coś pobudzić, coś w nas na nowo odkryć. I albo stajemy się dla siebie przyjaciółmi. Wiem, że to jest człowiek, którego ja szanuję, kocham. Jesteśmy w bardzo takim dobrym związku intymnym i jesteśmy zaangażowani w siebie. Albo zaczynamy myśleć, aha, czyli on nie spełnia moich oczekiwań. Zaczynam być trochę egoistyczna, on być egoistyczny, no to może ja bym kogoś poszukała innego, kto będzie znowu taki fajny, kolorowy, różowy, jak w tej pierwszej fazie będę miała te motylki. Bo wszyscy się edukujemy o tych motylkach w brzuchu, jakie to jest fajne i to się wiąże nam z miłością. Ale mało mówi się, że związek w pewnym momencie opiera się przede wszystkim na poszanowaniu siebie wzajemnym, umiejętności rozmowy z tą osobą, z którą żyjemy, przyglądaniu się temu, na ile realizuje on nasze potrzeby, na ile my realizujemy jego potrzeby, na ile możemy z siebie zrezygnować dla niego, na ile możemy czerpać od tej drugiej osoby, a na ile chcemy mu coś dawać. Czy to jest z uczuciem? Czy to robimy dlatego, że tą osobę kochamy? Czy to jest właśnie z obowiązku i tego, żeby było sprawiedliwie i żeby nie było konfliktów, bo chcemy mieć święty spokój? Bo jeżeli robimy to z takiej motywacji, to za chwilę nam się pojawi związek pust, który polega tylko i wyłącznie na zaangażowaniu. Już nic do tej osoby za bardzo nie czuję, nie mam z nim jak gadać, wolę porozmawiać z koleżanką, wolę zadzwonić do niej kochanka, wolę porozmawiać z przyjacielem niż z mężem czy żoną. Właściwie namiętności między nami żadnej, rozmowy między nami żadnej, no ale mamy wspólny kredyt i wspólne dzieci. No więc siedzimy w tym jednym domu tylko z poczucia obowiązku i tego, że frank trudno stoi i trudno spłacić kredyt. Więc jesteśmy zaangażowani i zobowiązani do życia z tym drugim człowiekiem, ale nic już między nami nie ma. Na poziomie emocjonalnym, psychicznym nic nas nie łączy.
Żyjemy obok siebie. Nie zauważyliśmy, kiedy to wszystko się stało, kiedy nam umknęła ta miłość.
Zapomnieliśmy, jak o nią zadbać. W fazie, kiedy powinniśmy się do siebie zbliżyć, unikaliśmy trudnych rozmów, szukaliśmy sobie innych rozwiązań alternatywnych na boku, czegoś, co zastąpi nam tą relację. Albo żyjemy też takim wyobrażeniem niedojrzałym, że miłość musi się wiązać z tymi motylkami, z super namiętnością, uniesieniami. I nie jesteśmy gotowi, żeby przyjąć, że ta relacja z drugim człowiekiem się zmienia, ona jest dynamiczna. I po tym związku pustym zostaje nam tylko rozpad. W tej ostatniej fazie, gdybyśmy mówili o tym, jest to faza rozpadu, gdzie w sumie ona jest szybka. Zwykle to jest szybka decyzja, to już się rozstajemy. Natomiast może być przeciągana przez prawne, społeczne czynniki kulturowe związane z nawet uzyskaniem rozwodu. Natomiast każdy związek ma szansę skończyć się tak, jeżeli nie będziemy o niego dbali. Albo może być tak, jak teraz już coraz mniej jest takich pięknych małżeń, że 50 lat stażu i razem na starość trzymają się za ręce i prowadzą i nie wiadomo, kto bardziej kogo tam wspiera idąc. To są też osoby, które przechodziły przez te fazy. Być może czasem nawet nie miały fazy tego zakochania, tylko były związkami z rozsądku kiedyś, czy z jakiejś przyjaźni i tego, że ktoś kogoś znał i był blisko. Natomiast to, co pewnie jest cala, to właśnie to, że potrafili wytworzyć sobie taką fajną miłość przyjacielską i to, że potrafili ze sobą rozmawiać, pokłócić się, bo ja najbardziej boję się związków i jak słyszę w terapii, że ktoś się ze sobą nie kłóci. My jesteśmy takim idealnym małżeństwem, my się nigdy nie kłócimy. To już się boję, jak szybko się to małżeństwo rozpadnie. Bo to też świadczy o naszej dojrzałości. Jeżeli my się potrafimy pokłócić z partnerem, to znaczy, że się go nie boimy, że możemy wyrażać siebie i że wiemy, że ten człowiek nas też kocha, że możemy mieć różne poglądy na dany temat, ale że to nie znaczy, że ja mam być podporządkowana, on ma nie być podporządkowany, musimy być tacy sami zlani w jedność i po prostu mieć te same zainteresowania i wszystko lubić tak samo. Mogę wyrażać siebie i ten człowiek to zaakceptuje.
Tym bardziej, że potem się godzimy.
Tak, godzimy się, ale mamy takie przyzwolenie, mogę być trochę inny, mogę się różnić. To, że możemy się na ten temat posprzeczać, ale ten człowiek i tak za mną stoi, i tak ja mu ufam. I tak wiem, że w sytuacji, kiedy będzie mi trudno, on to zrozumie.
Czyli najważniejsza w związku, w małżeństwie jest przyjaźń. Można się kochać, oczywiście miłość jest ważna, ale ta przyjaźń tak podtrzymuje nas przez całe życie razem.
Miłość jest bardzo ważna. Miłość jest bardzo ważna, tylko myślę sobie, jak my ją rozumiemy. Musimy rozumieć, że ta miłość się zmienia. Możemy powiedzieć, że naszych przyjaciół też kochamy. i popatrzeć na swojego schorowanego męża, czy nie wiem, starzejącego się męża i powiedzieć, też go kocham, tak? Dalej ten człowiek jest dla mnie atrakcyjny, dalej go szanuję, dalej się wzruszam na jego widok, wyjeżdżam i tęsknię. I to też będzie przejawem miłości, tylko nie mylmy miłości z tylko boomem hormonalnym i tym, że muszą być cały czas nie wiadomo jakie emocje, bo to jest faza tego zakochania, która mija, tak? No poziom hormonów musi nam kiedyś opaść, no bo byśmy się wykończyli cały czas na takich obrotach, gdzie zakochani mogą nie spać, nie jeść i tylko żyć miłością do siebie i
przez patrzeć jakieś, w gwiazdy.
Tak, patrzeć w gwiazdy. Jak w tym kawale o Jasiu nam się później tutaj robi, że nie jem śniadania, bo myślę tylko o Kasi, nie jem obiadu, bo myślę tylko o Kasi, nie jem kolacji, bo myślę tylko o Kasi i w nocy też nie śpię, bo myślę tylko o jedzeniu. Więc musimy też wrócić do realności swoich potrzeb, tak?
Czasem mówi się, że po ślubie już nie trzeba się starać.
I to jest taki właśnie podstawowy błąd. Jak to jest, że do ślubu wszyscy się starają, dbają, a po ślubie to już, no jak już kogoś mamy, no to już jest to nieistotne, ale to też się wiąże z dynamiką znowu tego związku, tak, że jeżeli bierzemy ślub po 3 latach, 5 latach, no to jesteśmy na innym etapie już relacji, niż jakbyśmy go brali, jak jesteśmy zauroczeni i nic nie widzimy. To dalej byśmy jeszcze się starali pięknie malować, ubierać i nie wiadomo co robić. Natomiast to jest też zagrożeniem dla związku, bo jeżeli my myślimy, że jak kogoś mamy, już go złapaliśmy na ten ślub i już się zdecydował na to, żeby być z nami, to nie musimy się starać. No jest to błąd. O miłość zawsze się będziemy musieli starać. O związek zawsze się będziemy musieli starać i dbać o to. Nie mówię, że trzeba sobie na to zasłużyć, ale dbać o tą relację. I bardzo mi się podobało takie zdanie pana, który powiedział, że on się czuje oszukany przez swoją żonę. Ponieważ przed ślubem to ona się malowała i była piękna i chodziła w szpilkach, a teraz ciągle chodzi rozczochrana i w dresie. To trochę symbolicznie pokazuje, jak się zmieniamy też i dlatego partnera nie staramy się być atrakcyjnymi. Jak wychodziliśmy na randki raz w tygodniu, nie wiem, szliśmy do kina czy na spacer, a teraz rutyna i praca zawodowa i obowiązki przytłaczają, przestajemy wychodzić i dbać o tą relację, to tak jak wychowujemy dzieci i dbamy o to, żeby były nakarmione, ubrane, żeby dobrze się rozwijały, tak musimy też dbać o tą relację z drugim człowiekiem, żeby jej nie zaniedbać.
I musimy pamiętać, że ta nieumalowana, rozczochrana żona to jest ta sama kobieta, którą pokochaliśmy.
Tak, to jest ważne, ale czemu ta żona musi chodzić tak rozczochrana cały czas? Ja nie mówię, że musimy w domu chodzić jak mistrz świata, natomiast też myślę, że warto, żebyśmy się przyjrzały sobie, na ile zatracamy swoją kobiecość czasem i rezygnujemy z jakiegoś takiego dbania o siebie w związku, czy wychodząc z koleżankami, czy na spotkanie, to się ubierzemy, pomalujemy. A przy tym ferworze obowiązków cały czas chodzimy nieszczęśliwe, bo to też się tak dzieje, że przestajemy dbać o siebie. Czemu? Dla własnej satysfakcji nie być czasem też atrakcyjną w domu. Może nie chodzić w szpilkach, jak się biega z mopem, ale no dlaczego nie możemy trochę też zadbać o siebie dla własnej satysfakcji?
W ostatnich latach mamy bardzo dużo rozwodów. Ludzie rozstają się. Myślę, że na skutek właśnie tego, że nie wiedzą, że to są różne fazy związku i że trzeba je przetrwać, trzeba je jakoś przepracować wspólnie i dbać o siebie nawzajem. Może dlatego, że im się nie chce. Nie chce się wysilać, bo to jest tak łatwiej. Łatwiej odpuścić, mówiąc potocznie, i poszukać czegoś nowego. I słyszałam zdanie, które mówi, że dawniej ludzie naprawiali rzeczy, naprawiali pralki, naprawiali sprzęt rozmaity, więc też naprawiali swoje związki, dlatego mogli ze sobą wytrzymać 50 lat, czy nawet więcej. Teraz jakoś nie starają się aż.
Łatwiej wymienić na nowy model.
Tak.
Jest to też takie propagowane, że szybko, łatwo i przyjemnie rozwód, chwilę już, imprezy związane z rozwodem, tak, i z świętowaniem tego, że się człowiek rozstał. To pewnie też wpływ kulturowy ma na to znaczenie, takie przyzwolenie społeczne. Z jednej strony rośnie świadomość nasza, jeśli chodzi o potrzeby, o szacunek do siebie, ale z drugiej strony to też może wiązać się z brakiem gotowości na zaangażowanie i bliskość z drugim człowiekiem. I to, że ja jednak się deklaruję, że z kimś chcę być i ja muszę się tutaj nieźle nawysilać. I tak jak my odpuszczamy też i nie staramy się już, tak ten partner też na początku chodził zawsze dobrze wypachniony na randki, a teraz siedzi, pije piwo, tak, i ogląda mecz, no i też jakoś zapomina nam powiedzieć, że już jesteśmy piękne. No i teraz albo się decydujemy na to, żeby walczyć o ten związek i powiedzieć, nie, słuchaj, piwo i telewizor to, wiesz, no to może nie jest najlepsze rozwiązanie naszego związku, może byś poszedł ze mną też czasem na spacer, ja bym wtedy się może ubrała, wyglądała jak człowiek, a ty byś ze mną też trochę pobył i porozmawiał. I zwrócenie uwagi na to w odpowiednim momencie może powodować to, że ten związek przetrwa, tak? Albo też to, że będziemy się nawzajem uczyć i trochę rezygnować z niektórych swoich nawyków. Że się nauczymy wstawiać tą szklankę do zlewu i nauczymy się ją zmywać, no bo jednak ta osoba, z którą jesteśmy, jest dla nas ważna, tak? Kochamy ją i możemy poświęcić nasze przyzwyczajenie i zmienić je. Z drugiej strony możemy nauczyć się ze sobą rozmawiać i wyrażać to, co tak naprawdę jest dla nas ważne. Nie wtedy, kiedy już pozew rozwodowy jest i zdrada wisi w powietrzu, tylko wtedy, kiedy właśnie są początki tego kryzysu i nauczyć się siebie wzajemnie słuchać i szanować.
Tak jest. Dbamy o nasze związki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była pani Maja Wyrymlewska, psycholog.
Dziękuję.
Oblicza uzależnień. Audycja sfinansowana przez Urząd Miasta Częstochowy.